here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and that, here come the stars. Nie, nie było wolno, nie, Maciek. Musisz,
nie, mój drogi, nie pójdzie. Ta historia o tym, że Dominik Zdort 5 lat nie zamoczył i tak wygląda, nie pójdzie. No, dobrze, mój to drogi, to nie pójdzie. Nie pójdzie też historia o orangutanie.
Dzisiaj jest straszna cenzura, proszę Państwa.
Sam siebie cenzuruje.
Nigdy nie dowiemy się, czego Dominik Zdort nie zrobił przez ostatnie 5 lat.
Ani ten orangutan z Australijczykiem w tyłek i czego nie było. Tego się nie dowiemy. Palma, cześć! Hej! Mój drogi, witamy! Nieprawdopodobne informacje z samego rana nadciągają.
Rozmawiamy od 9 minut.
Tak, od 9 minut. Rozmawialiśmy już o usprawnieniach psychologicznych dokonywanych w życiu i fejkowych eksploracjach tyłków Australijczyków przez duże małpy. W telewizji rządowej, tak? Dobrze mówię?
Tak.
W portalach internetowych rządowych, dobrze. Nieprawdopodobne historie. Jak tutaj przejść do tego, co się wydarzyło, do tego, co się dzieje na świecie, zastanawiam się. Ta dyskusja mogłaby potrwać jeszcze długo, ale trochę zostałem wpuszczony w maliny i nie chciałem się kłócić w malinę.
Maliny.
Witam Cię, mój drogi, w ten piękny, serdeczny, słoneczny, złocisty dzień w Polsce.
Łzy
kapią. Kapią łzy. Czyje to łzy? Czyje łzy?
To chyba łzy nad Janisem Antetokounmpo, czyli Seanem Kidem, Chrisem Middletonem. No zawsze duże łzy za Parkerem. Szkoda, wiesz, ja tak pomyślałem sobie, że dzisiaj obejrzałem ten mecz w tym kulminacyjnym momencie, czyli od tego ranu 25 do stanu plus 2. Kiedy pomyślałem, zastanawiałem się jeszcze przez cały ten raz, przez całe te wydarzenia od połowy trzeciej kwarty do czwartej kwarty, co robi LeBron James w tym momencie. Miałem taką wizję, że on tak siedzi, tak popija bobofruta, tak powoli. Tak go sączy.
Ja widziałem jakieś ćwiczenia na siłowni straszne LeBrona na plecy. To jest ćwiczenia na dolne mięśnie pleców ostatnio. No a tak, pisałem wczoraj we Flashu. Znaczy wiesz co, akurat ta seria Toronto-Milwaukee, ona była, jest jakąś taka, nie wiem, coś, życie w niej było. Bo te dwie wczorajsze serie wschodu są trochę takie bez życia dla mnie. Więc
no, ale to nie były wielkie widowiska. No.
Bardzo lubiłem tę serię Toronto-Milwaukee.
43 punkty do tak po 30.
O czym mówisz? O której serii mówisz?
Ja właśnie o tej, o której rozmawiamy.
O Toronto-Milwaukee? Nie podobała ci się ta seria?
Nie za bardzo.
Wow.
No tam nie było 120-130.
Ale to nie jest najważniejsze w sporcie, żeby było 120-130.
Dla mnie jest.
Brooklyn Nets rzucają 120 punktów. Ile meczów wygrali? 140.
Nie szkodzi. Ale mecze chodzi o pewną miodność, no a nie takie tam 1 na 10 za 3. Tam sobie się nie da oglądać, Maciek. Był taki moment, kiedy Milwaukee było 1 na 10
nie,
na
3. Nie, no wiem. I ludzie się generalnie też podniecają strasznie.
No nie,
Milwaukee.
No Maciek, no 40.
Ludzie myślą, że Giannis będzie top 5 graczem kiedyś i podniecają się Milwaukee.
Będzie?
Toronto
nie
się
będzie?
Podniecają. Cleveland się podniecają strasznie ludzie też. Przegięcie. Nie rozumiem tego.
Nie będzie, myślisz?
Nie będzie, co ty?
Nie ma szans?
Absolutnie. Właśnie. Stary.
Właśnie.
Podchodzę cię od tyłu właśnie. Nie no, mój drogi, nie możesz mówić, żartuję oczywiście, nie możesz, no jak możesz mówić, że seria nie była ekscytująca, skoro mieliśmy w tej serii wielokrotne robienie kubki przez Toronto Raptors, mieliśmy w tej serii fascynujący atletyzm, długość ramion, obronę i samego Janisa Antetokounmpo, Milwaukee zrobiło z tego serię, prowadziło 2-1 i potem przegrało, Toronto ładnie odpowiedziało i nawet w tym ostatnim meczu, gdy wydawało się, że Toronto będzie kontynuować dominację tak nad Milwaukee, Milwaukee wróciło jeszcze na końcu. Nie wiem, nie musi być 120. Ja myślę, że większość osób, którzy mnie słuchają, rozumieją, co mówię. Tak jak ty wczoraj mówiłeś. Nie musi być 120 punktów. Uwierz mi. 120. Dobrze, ale poczekaj. Poczekaj. Po pierwsze, 125 punktów do 120 punktów w 6 meczach nie byłoby wcale takie fajne, jak ci się wydaje. Nie byłoby wcale takie dobre. Nie. W pewnym momencie zacząłbyś po prostu widzieć punkty.
No ale ja to najbardziej lubię, proszę Boga.
Tak, i jeszcze powiedz mi, że ten, kto zdobędzie więcej punktów, ten wygrywa, tak? A potem jak ja powiem o broni, to ty powiesz
Nie. Dlaczego co ty powiedziałeś? Żeby final score, ta złota myśl, że żeby z nich wygrać, trzeba sprawić, żeby nie zdobywali punktów.
Tak. No, ja to była bardzo dobra myśl, genialna,
to była,
cały
nie,
czas
myślę. To była genialna, prawda? To była tak,
było.
To był taki, wiesz, to była, ach, jak zaszedłeś.
A zresztą, o czym my mówimy, mój drogi, jak ty całego meczu nawet nie widziałeś?
O! Zaczyna się!
Nie, wczoraj, ja wczoraj odsłuchiwałem fragment o uchu prezesa i mój Boże, Jezus, ja myślałem, że jak miłość nie oglądam.
Maciej nie wytrzymuje. Dobrze.
Nie, to ty dobrze. Nie wytrzymujesz. Jesteś po prostu z założenia kurewsko sceptyczny. Przepraszam, no, że to powiedziałem. Jesteś. Jeśli ta seria cię nie ekscytowała, to co cię ekscytuje?
Nie, w ogóle. Ekscytuje mnie.
A Janis?
Atlanta mnie.
Ale przepraszam, Janis cię nie ekscytuje?
Nie, no to ty powiedziałeś, że cię nie ekscytuje, bo nie będzie...
Ja żartowałem, bo po prostu nie mogę czasem słuchać twojego sceptycyzmu. Janis cię nie ekscytuje? Janis Antetokounmpo, nie ekscytuje cię ten gracz?
Wiesz co, muszę powiedzieć, że nie widziałem zbyt wiele meczów z jego udziałem. Nie zanurzyłem się nigdy w rzekę z Janisem. Ja szczerze mówiąc nawet nie wiem, jakim on jest graczem. Bo nie oglądam Milwaukee!
Nie, no
bo nie skoczyłem na ten Pendwagon. Nie, Maciek, żartuję oczywiście.
Ale on gra w tej serii, sprawia, że ta seria była
nie,
fajna,
nie,
ekscytująca.
Był chyba najlepszym graczem tej serii.
Na pewno był najlepszym graczem tej serii. Zdecydowanie najlepszym graczem tej serii, nawet tak powiem.
No, ale nie będzie to 5 graczem.
Mój drogi, ja żartowałem wtedy. Możemy powiedzieć, że żartowałem, bo nie byłem w stanie słuchać tego, że jesteś tak bardzo, że ta seria ci się nie podobała. No
nie podobała mi się.
Dobrze.
No nie podobała mi się.
Ja czasem nie rozumiem, bo oglądamy sport razem, ja się ekscytuję serią, która, wiesz, nie jest fantastycznym, tak jak ty chcesz, tak? 125 punktów, Golden State gra z Golden State, wiesz, tego typu.
No tak, Golden State gra z Houston.
Z Houston!
No, to najlepszą parę.
Ale Golden State z Houston! To ma być takie super fantastyczne i tym się, i że... W sensie, nie potrafi ci się podobać to i mówi, że Golden State Houston będzie takie, bo będą punkty cały czas i trójki, tak?
Tak. Będzie pojedynek w słońcu.
Okej, okay, no dobrze. Musisz wrócić się do lat 80. Tam było dużo takich koszulek.
Nie mogę.
Boże, pomóż mi, proszę.
Pomóż, ratunku.
Dobrze. Nie, bo mówię tak, bo...
Nie, Maciek, nie, mówię ci poważnie, nie ekscytowałem się, ale powiem ci, dlaczego się nie ekscytowałem tą serią. Powiem ci dlaczego.
Nie, mój drogi, Dobrze, rozumiem.
Szkoda mi czasu na patrzenie Toronto, które grają...
LeBronem
Jamesem.
Ale nie...
Po prostu się
ale nie grało z LeBronem Jamesem. Możemy przejść od razu do finałów NBA, to jest inna zupełnie historia. Ty mówisz o Golden State Houston. Po co mówisz o Golden State Houston w ogóle? Po co w ogóle mówisz? Przejdźmy do Golden State Cleveland, bo nie grają z LeBronem Jamesem. Po co?
Bo chcę zobaczyć pojedynek Houston z Golden State.
Dobrze.
Na pewno bardziej niż pojedynek Toronto Milwaukee. No.
Ale ten pojedynek, dobrze, już nie będę cię przekonywał. I nie będę stawiał tego z serią Golden State.
Ale ja nie chcę,
żebyś
mnie przekonywał, tylko...
Do której może nawet nie dojść.
Co było fajnego w tej serii? Oprócz Janisa Antetokounmpo.
Ty wychodzisz z założenia, że fajne musi być wtedy, jeśli są punkty. A fajne potrafią być historie w serii.
Jeden na 10 jest fajne?
Fajne, ale to było dzisiaj, tak? I się czepiasz 1-10. Fajne jest to, jak drużynie nie idzie. Fajne jest to, jak drużyna czołkuje. Fajny jest atletyzm Janisa. Fajne jest to, jak drużynie idzie. Fajne są skoki wyników, tak? To chyba lubisz, nie? Jak wynik się zmienia, tak? Jak seria się zmienia. Raz ten wygrywa. To nie tylko muszą być punkty i celne rzuty za 3.
Ale każdy lubi to, co lubi. Dobrze, okej, okay. Ja po prostu jestem tak, chciałem trochę porozmawiać czasem z tobą o rzeczach, które mi się podobały, potem okazuje się, że, że tobie się to kompletnie nie podoba, ja wtedy po prostu myślę sobie, że po co ja z tobą rozmawiam, że czas tracę.
Dobrze,
w tym momencie.
Co ci się podobało?
Nie, ja już,
się podobało
ja już po prostu nie chcę, nie.
No nie, powiedz, co ci się podobało.
Nie. Musisz ty mi powiedzieć o rzeczach, które ci się podobają. Coś, co ci się podoba.
Ale chcemy rozmawiać o kobietach, czy o... Czy o...
Nie wiem, nie jestem pewien, czy byśmy o kobietach rozmawiali wtedy.
Też byśmy się pokłócili. No nie wiem, ale ja po prostu nie wiem, co ta seria...
Kosma, proszę.
Który mecz? Który z ostatnich trzech meczy był okej? Okay? No przecież Milwaukee we wszystkich tych trzech meczach zostało WP.
Ty musisz zawsze, czy dla ciebie mecz to jest ten, który masz szansę obejrzeć w crunch time i włączyć sobie ostatnie 6 minut?
Nie.
To jest dla ciebie mecz?
Nie, dla mnie mecz to jest taki, który mogę obejrzeć od pierwszego do ostatniego gwizdka.
No i?
No i to nie były te mecze.
A ile ich widziałeś?
No, widziałem wszystkie mecze, które wygrało Milwaukee, czyli
Aha, czyli dla ciebie mecz musi być do końcowego gwizdka. Mecz. A ja nie mówię o meczu, ja mówię o serii. Nie mówię o jednym meczu, o serii. O zwrotach akcji w serii. O zmianach w serii. Nawet ten mecz był takim meczem. Czy ten mecz nie był do końca? Oczywiście, że był. Ostatni mecz. A to, że było w nim plus 25 punktów w jednym momencie sprawiało, że i Toronto w nim grało. W moim przypadku sprawiło, że nie mogłem wyłączyć tego meczu i chciałem zobaczyć, czy Toronto zmięknie rura. I Toronto zmiękła rura i to było bardzo fajne do oglądania, jak Toronto zmięknie rura kolejny raz w historii. No. Jesteśmy. Ja musiałem sobie teraz w tej przerwie, bo była przerwa, pójść zapalić pół papierosa.
Dobrze.
No dobrze. No nie podekscytowała cię ta seria. Ja mogę ci mówić, dlaczego było ekscytujące, ale po co?
No nie, no powiedz mi, dlaczego było ekscytujące, no co mnie ominęło?
Nie chcę ci mówić, co ominęło. Ty mi nie chciałeś powiedzieć, co mnie omija w uchu prezesa, to ja nie powiem ci, co mnie omija. Co mnie ekscytuje? Ekscytował mnie potencjał Milwaukee, o którym można pomówić dalej. Ekscytował mnie Giannis Antetokounmpo w ataku i w obronie. Nowe rzeczy, które pokazał w ataku. Ekscytowało mnie to, w jaki sposób bronią Milwaukee, bo nikt tak nie broni w NBA. Ekscytowało mnie to, w jaki sposób oni mogą bronić, jeśli młodzi ludzie jak Ton Maker, jak Giannis Antetokounmpo, jak Jabari Parker przede wszystkim, gdy będzie on zrobi postępy defensywne, jak oni mogą bronić w przyszłości, zmieniać krycie, tak jak Golden State Warriors to robi, jak mocną mogą być z drużyną. Ekscytowała mnie huśtawka emocjonalna i psychologiczna Toronto Raptors w tej serii, ich znajdowanie się w dupie i powroty z tej dupy i potem nawet w ostatnim meczu, gdy wydawało się, że już z niej wyszli, tak, że to kolejny mecz, gdy już sobie poradzili z tym, to powrót do dupy i taki czołg klasyczny i potem powrót z tego Toronto i wygranie meczu. Jak już prowadzili 5 punktami w końcówce, to potem znowu się zrobiło tak, że na 3 sekundy przed końcem Tony Snell musiał stratę popełnić, żeby być może nie było dogrywki. Jason Terry do licha nawet zrobił samolocik na końcu.
No był samolocik.
No było trochę rzeczy. Ja nie jestem na 100% w stanie kupić jeszcze Milwaukee jako zespół przyszłości NBA. Jeszcze brakuje mi tego, bo jeśli Jabari Parker ma być w tym zespole, jak powiedziałem, on będzie się musiał nauczyć lepiej bronić, jeśli oni mają robić to dobrze. Kwestia talentu, dodania go trochę jeszcze do tej drużyny. I tak mówimy o okresie, gdy LeBron skończy wygrywać w konferencji wschodniej, czy nie wiem, za 2-3 lata, nie wiem ile to potrwa. Jeszcze nie mam takiej 100% pewności, że to kiedyś nadejdzie, tak jak miałem pewność, że Oklahoma w 2010 roku z czasem stanie się zespołem na 60 zwycięstw. No. To tutaj jednak trochę mi tego talentu jeszcze brakuje. No, tam było więcej osób. Trochę.
Ale wiesz, nagle się okazało, że kluczowym graczem serii był Greg Monroe.
Tak.
Czy przynajmniej w tych pierwszych, nie wiem, w tych meczach, które oni wygrali. No tam, gdzie Greg Monroe grał dobrze, oni wygrywali, szczerze mówiąc, wyciszenie Grega Monroe, bo on było kluczem do tej serii.
A wiesz, kto maczał w tym palce? Jonas, Valanciunas.
Straszne.
Jechany przez nas Jonas Valanciunas. Przesunęli go na ławkę i on bronił Monroe'a. Przeszkadzał Monroe'owi w meczu numer 4, meczu numer 5, ten wzrost Jonasa. Robił różnicę. Tutaj Jonas z ławki. Ach, no dobrze. Uff. Jak ty widzisz przyszłość Milwaukee? Czy to jest zespół, który przyjdzie po Cleveland?
Nie. Nie chyba. Nie, wiesz co, znaczy ja nic nie wierzę, szczerze mówiąc, w kluby z takich pipidówków. No. Kiedy ostatnio klub z pipidówka zdobył mistrzostwo?
San Antonio.
Nie, no nie jest to taki pipidówek.
No wiesz, gdyby nie było Spurs San Antonio, to czym jest San Antonio? Mają tylko jedną drużynę w zawodowym sporcie.
No tak, ale wiesz, no ja mówię, że to dobrze, ale od 20 lat są już jakby w topie, no to już wiesz, to już trudno tak mówić, że to jest pewna kultura organizacji, wiesz, to nie jest...
No wiem, o czym mówisz, że wolni agenci nie będą chcieli przychodzić do Milwaukee, tak? Tego typu.
No tak, no. Kto by chciał mieszkać przy zdrowych zmysłach Milwaukee?
Tego typu.
Jacyś Niemcy i Polacy.
To fakt. Więc to też jest, to wiesz, też można no to wpisać do kategorii, no to, dlaczego to się może nie wydarzyć.
No właśnie. Nie wiem, czy uważasz na przykład Sacramento, że będzie kiedyś dobre?
Było.
No Sacramento może jeszcze ma jakiś potencjał.
No nie, mi się bardzo podoba to, że mają Janisa i to, jaką bardzo seksowną wartość ma Janis po dwóch stronach parkietu. Jakie to jest klucz. On miał w tej serii 4 przechwyty i bloki razem, tak jak w sezonie regularnym. I ludzie się go bali. Generalnie.
Niesamowity jest człowiek.
Szkoda drogę, że nie doszło do serii LeBrona z Janisem. Szkoda, że tego nie zobaczymy. Szkoda, że nie zobaczymy tego, jak LeBron gra z przyszłością. Z większym, z dłuższym od siebie człowiekiem.
No szkoda.
No. Był taki mecz...
Już tęsknimy za sezonem regularnym, kiedy się spotkają.
Mieli jeden taki mecz, był taki jeden mecz w tym sezonie regularnym, chyba w grudniu, gdzie Janis dał radę z LeBronem. Dał radę z LeBronem i wygrało Milwaukee ten mecz. Albo przegrało w końcówce, ale dawał radę przez cały mecz, outplayed LeBrona. Był taki jeden mecz w grudniu. No dobrze. Memphis, San Antonio. To tutaj już zupełnie nie powinieneś być podekscytowany. Czy jesteś?
Nie, znaczy to wiesz co, no ja byłem podekscytowany w tym sensie, że udało im się urwać dwa mecze, czego ja szczerze mówiąc się nie spodziewałem. W tym ostatnim meczu też w sumie nie byli daleko. Ja szczerze mówiąc, jak napisałeś do mnie w tym meczu rano, myślałem, że tutaj się coś wydarzyło w tym meczu. Że wiesz, że Conley rzucił jakieś dwie ciężkie trójki, że przynajmniej jest jakaś dogrywka, jakaś scena. Rozumiem, że no tak trochę byłem rozczarowany po tym twoim SMS-ie.
Chodziło mi o mecz Toronto-Milwaukee i o
tak, potem się
Toronto,
zorientowałem.
Od 71-46 do 82-80 na Milwaukee. 83-82 na Milwaukee. O to mi chodziło, tak. A w tym meczu mieliśmy kolejne przejęcie meczu Kawhi'a Leonarda, kolejne ostatnie 5 minut regulaminowego czasu gry i Kawhi. To nie chcę tego po raz kolejny mówić, ale to, gdzie Kawhi kiedyś był, gdzie jest teraz i te wszystkie szczeble, które pokonuje i teraz na przykład w tym meczu bardzo fajnie było widać na końcu, jak on nie zatrzymuje kozła, tylko kozuje do pick and rolla, tam go podwajają, odkozłowuje, atakuje raz jeszcze, nie mogli mu zabrać piłki. Nawet przez moment krzyczałem, mówię, zacznijcie go agresywnie podwajać, zabierzcie mu po prostu piłkę z rąk. W sensie, że Leonard dotarł już do tego punktu, gdzie trzeba zabrać mu piłkę z rąk i to jest najlepsze rozwiązanie prawdopodobnie, żeby zatrzymać San Antonio na końcu. Że jesteśmy w takim punkcie z Kawhi'em, Leonardem. No. To jak on chciał, jak on się domagał piłki, gdy nie miał piłki, jak Parker miał piłkę i on macha do niego, podaj mi, jest 8 sekund do końca, podaj mi. No i wziął zespół na swoje plecy i tym razem wygrał mecz. San Antonio, Houston? No. Kolejna runda?
Houston. Houston, bardzo fajna runda. Żywiołowość kontra system. James Harden kontra Kawhi Leonard.
3-1 w sezonie regularnym dla San Antonio, ale mecze zacięte.
No tak, taka... No, myślę, że to... Nie wiem, ten mecz z Memphis pokazał, że San Antonio wcale nie jest takie mocne. Ale to trochę taki jest papierowy tygrys.
Nie wiem właśnie, czy... Nie chcę mówić za wszystkich, ale nie wiem, ja cały sezon nie kupiłem tego, że San Antonio jest zespół na 61 zwycięstw, jest kozackie. Nie, oni są kozacy w sezonie regularnym i w playoffach w ostatnich latach nie są tak dobrze, jak w sezonie regularnym.
No nie są tak dobrze. No.
Martwi trochę to, że James Harden nie jest zdrowy przed tą serią. Martwi trochę to. I teraz jest kostka i jeszcze ten nadgarstek z końca poprzedniego sezonu i jednak no, była dosyć duża różnica między nim a Russellem Westbrookiem w trakcie serii Oklahoma-Houston. W sensie inne poziomy trochę grania. Harden będzie musiał być kozacki w tej serii z San Antonio. Bo San Antonio ma na końcu meczu Kawhi'a Leonarda, który miał ten jeden mecz, pamiętasz, w lutym, gdzie zaczęła się ta droga Kawhi'a, żeby przez chwilę długi czas być i przez wielu został uznany MVP sezonu regularnego, to się gdzieś tam zaczynało. Jak zatrzymał, pamiętasz, ten taki blok na Hardenie i rzut za trzy w końcówce i to była w ogóle cała końcówka. I to ta wartość two-way player tutaj Kawhi na końcu tych meczów. Te pojedynki na końcu, jak Kawhi będzie krył Hardena, będą super ciekawe. A z drugiej strony, jak patrzę na San Antonio tutaj w tej serii, to się zastanawiam, czy San Antonio da radę na poziomie talentu tych innych graczy.
Nie wiem, znaczy, no chcesz popatrzeć na meczapy, na poszczególne pozycje?
No.
No dobrze, no to Danny Green będzie krył, no dobrze, na jedynce. Patrick Beverley będzie zmagał się z Tony Parkerem, który miał zaskakująco dobry mecz tej nocy.
Dobrą końcówkę tej serii, 3 mecze to były dobre. Ten ostatni był najlepszy.
Najlepszy. Wskazanie, remis, ja bym powiedział... Wskazałbym na Patryka Beverleya, w sensie, że będzie tego Parkera tam tarzał, będzie go tłamsił, będzie go czołgał, będzie mu przykrzał życie, będzie spowalniał Parkera.
Z drugiej strony Parker nie musi specjalnie kryć Beverleya. Może sobie trochę odpoczywać.
Będzie hot, trafi dwie trójki, dwie trzy trójki, wiesz, zrobi przechwyt, podkręci się.
A to jest optymistyczne, że Parker tak dobrze wyglądał, on tak dobrze nie wyglądał w tym sezonie, tak jak teraz, w tych trzech ostatnich meczach.
Dawno tak dobrze nie wyglądał. To jest jakiś promyczek.
Ale to jest zabawne też, bo co było z nim nie tak ostatniej nocy? W pierwszej kwarcie był gorący i potem zszedł do szatni. I to samo działo się w czwartym meczu tej serii, gdzie Parker był gorący na starcie i potem w pierwszej połowie i potem poszedł do szatni. Nie jest zdrowy do końca. Oni go tak wyjmują, wstawiają. Danny Green będzie krył przez trzy kwarty Jamesa Hardena. Harden będzie krył Greena? No Greena, nie może kryć Kawhi'a. Harden. Więc Hardena będą chować na Greenie.
No tak, będzie z Greenem się będzie ten. No Green, i chyba Green też będzie krył Hardena.
Tak, przez trzy oni postawią kwarty Kawhi'a. No wiesz, oni mogą w każdej chwili wrzucić Kawhi'a. Jeśli Harden będzie zbyt gorący, to mogą wrzucić na niego Kawhi'a. To jest coś, co robili w sezonie regularnym, że Danny Green krył.
A historycznie jak wygląda Harden przeciwko Kawhi'owi?
W sensie?
No jak idzie?
No nie idzie. W ataku Hardenowi, gdy Kawhi go kryje.
Nie idzie.
No nie idzie.
Nie idzie. No.
Gdy Kawhi go kryje, tak? Mhm. W drugą stronę Kawhi będzie kryty przez Arizę.
Dobry.
Długość Arizy będzie dobra. A Houston ma fajnego obrońcę na Kawhi'a w sezonie regularnym. Dobrze dawał radę. Eric Gordon. Dobrze dawał radę z Kawhi'em Leonardem. Statystyki są bardzo interesujące tutaj. Więc to
ciekawe.
Jest ten drugi obrońca. I może oni nie muszą grać zawsze Beverleyem. Mogą grać Gordonem, jakoś ich tam razem poumieszczać. Ryan Anderson będzie krył LaMarcusa Aldridge'a?
Zły pomysł.
No. Aczkolwiek aczkolwiek Aldridge w tej serii, nie wiem, to nie jest już ten sam gracz, jakim był kiedyś.
Nie jest już ten sam gracz, no.
Dla mnie najciekawsze... No
to jest post-prime już.
Dla mnie najciekawsze jest to, czy Greg Popovich w tej serii zdecyduje się grać wysoko, tak jak gra, czy też będzie szukał niższych ustawień, których nie chciał szukać w sezonie regularnym. Oni wygrali jeden mecz na końcu w crunch time w Houston. To był drugi mecz, jeśli dobrze pamiętam. Także przegrywali 8 punktami na 5 minut przed końcem. Obniżyli skład, tak jak nigdy tego nie robią, i wygrali końcówkę. Tam wtedy Manu grał, Patty Mills grał. To był taki fajny line-up na końcu. Z Aldridge'em jako centrem, Leonard jako czwórka, Danny Green jako trójka, coś takiego. I to było fajne. Tylko Houston zmusza cię do tego, żeby tak w ten sposób grać. No. Ta rzecz dla Houston, że Houston trafiało tylko 28% trójek z Oklahomą. I niby powinno zacząć trafiać je lepiej, ale z drugiej strony San Antonio broni rzuty za trzy kozacko. Więc to będzie ciekawe.
To będzie bardzo... No i pytanie, wiesz, no pytanie, jak dobrze będzie grało San Antonio w transition defense.
Tak.
Jak bardzo tam ci będą ich też męczyć tym tempem. No bo ani Tony Parker nie jest specjalnie młody, ani Manu Ginobili już... Nie wiem, no... Kto jest kluczowym takim graczem z serii, którego można tak wyjąć z kapelusza i który może tę serię zmienić po stronie San Antonio?
A po stronie Houston?
Po stronie Houston to, wiesz co, dobra gra trójki, Gordon, Anderson, Lou Williams. Nawet zostawiając tego Hardena, który będzie na tym poziomie tam 28 punktów, co byś nie robił.
Ja też mam ochotę...
Sprawia, moim zdaniem oni są, że w ofensywie tam może być kłopot, żeby ich zatrzymać. No.
Ja też mam ochotę
nagle postawić... będzie graczem.
Patty Mills jest po stronie San Antonio takim z ławki graczem, który powinien być w tej serii, bo jest dobry. O Manu można się martwić. Ja bym chciał
postawić... Manu się nie nadaje do tej serii.
Ja bym chciał postawić na Houston, gdyby nie dwie rzeczy.
Proszę.
Pierwsza rzecz to jest to, że San Antonio ma przewagę parkietu i ewentualny mecz numer 7 rozegrany zostanie w San Antonio i to jest duża przewaga. A druga rzecz to jest taka, że to są nawet trzy rzeczy. Druga rzecz to jest taka, że Kawhi na końcu będzie krył Hardena i to będzie problem dla Hardena. A trzecia rzecz to jest taka, że Harden nie jest do końca zdrowy. Ja
no
nie
dobrze,
wiem, czy będzie.
Maciek, dobrze, Maciek, ale nadal dobrze. Kawhi kryjący Hardena nie rozwiązuje problemu Williamsa, Gordona i Andersona.
Ale myślę, że oni się zgodzą na to, żeby Harden nie miał piłki na końcu. W sensie San Antonio się zgodzi. Dobrze, jeśli Harden nie chce przez ostatnie 5 minut przejmować
meczu Harden jest takim rzeczywiście super graczem w crunch time.
A inni są w crunch time?
No, znaczy, nie są dużo gorsi, w sensie, żeby Williams odda każdy rzut, jak
dobrze,
mu powiem,
ale
każdy rzut.
Przypuśćmy, że Harden ma nie grać w crunch time i stać z boku i Houston przegrywa mecz i pojawiają się artykuły, gdzie jest Harden. To zawodnik taki jak Harden będzie musiał i chciał przyjść do gry.
Znaczy moim zdaniem on nie odda żadnej piłki. Może być dobrze kryty i oddać słaby rzut, albo wymuszony rzut, albo nieprzygotowany rzut. Ale piłki on nie odda.
No tak. I Kawhi będzie go krył. To może być kłopot dla niego.
Ale z drugiej strony może podać. No. I wtedy pytanie jest, kto zatrzyma Williamsa? Kto zatrzyma Erika Gordona? Bo to może być dobry rzut, no. Mi się wydaje, że mimo systemu, mimo ogromnej kultury gry w obronie, San Antonio będzie miał problem z zatrzymaniem dobrze. Mówię, jak Maciek, jeżeli z tej czwórki dwóch tylko przyjdzie do meczu, to przegrają. To nie ma wątpliwości co do tego.
No,
jeżeli przyjdzie przed Harden z Andersonem, a nie będzie wsparcia Gordona, bo tam też nie będziesz czego nalać. No. Tak. Natomiast jeżeli z trzech z czterech zaczynają, to jest problem do San Antonio.
I tego też nie możemy być pewni, że gracze Houston przyjdą tak do serii przeciwko lepszej obronie San Antonio.
To prawda. No, muszą się trochę odpalić. A z drugiej strony, Maciek, a kogo przeciwstawią San Antonio.
Oni mają ten mecz,
jeżeli będzie mecz na 120 punktów, jeżeli załóżmy, że w każdym meczu walnie 120 punktów.
No to wiesz, Aldridge, Patty Mills, Pau Gasol, Tony Parker, Kawhi Leonard, to jest sporo. No. Jeśli chodzi o ofensywnych graczy, bo jeśli już mówimy o ofensywnych graczach Houston z ławki, no przepraszam cię, jeśli mówimy o ofensywnych graczach Houston z ławki i mówimy o ich ofensywie, to jednak trzeba powiedzieć, że jest Pau Gasol po stronie San Antonio, jeśli chodzi o ofensywę. I być może dlatego Nene będzie grał dużo. No akurat ofensywnie... No,
Nene będzie go tłamsił, nawet Capela będzie go tłamsił.
Ale Pau nie będzie wychodził w pierwszej piątce. Więc Capela jesteś pewien, że Houston wygra tę serię?
Nie, absolutnie.
No
nie.
Właśnie.
Chciałbym, żeby wygrali.
Brzmisz, jakbym był pewien, że Houston wygra tę serię, bo ja nie jestem pewien, że Houston, ani San Antonio wygra.
Nie jestem. Nie chciałbym, żeby wygrali. Szukam słabości San Antonio. Szukam miejsca, które Houston mogłoby zająć i po prostu tę serię przejąć. Ale czy to się uda? Powiedziałeś słusznie, że mają 4 mecze u siebie, że trzeba wygrać tam. Ja myślę, że będzie 1-1 po tym, będzie 2-2 po dwóch meczach. No i kluczowy będzie 5. mecz. Kto wygra 5. mecz, wygra serię.
Ja jestem ciekaw, jak główna historia dla mnie, jak Harden będzie zdrowotnie wyglądał w tej serii. Bo gdybym wiedział, że on gra dobrze, gra na poziomie takim, jakim grał w sezonie regularnym przed kontuzjami, to byłbym wiedząc, że Kawhi może go kryć na końcu. I byłbym skłonny postawić i tak na Houston minimalnie, bez tej przewagi parkietu. No ale nie widziałem Hardena grającego jak Jay Heasy od dawna. I o to się trochę martwię tutaj. Więc to trochę taki strzał, a to jest ich MVP, to jest ich najlepszy gracz. No nie wiem. Zobaczymy. Chciałbym postawić na Houston, bo nawet jak oni w sezonie regularnym grali z nimi i przegrali z nimi 1-3, to mi się Houston bardziej w tej serii podobało niż San Antonio.
Okay.
Bo jeden mecz nim uciekł na końcu w crunch time, mogłoby być równie dobrze 2-2. Drugi mecz przegrali w crunch time, tam gdzie Kawhi na końcu przejął mecz. I Harden nic nie zrobił wtedy w drugiej połowie, bo to była cała druga połowa wtedy, jak krył go od połowy trzeciej kwarty, zaczął go kryć. Harden zgłupiał totalnie. Pamiętam, pisałem o tym meczu, o tym meczu i dużo ludzi, pamiętam, wtedy mówiło o tym meczu, o tamtym meczu. Harden był świetny do pierwszej połowy, w drugiej połowie, jak zobaczył Leonarda, to zgłupiał. W sensie zachowywał się jak jakiś inny zupełnie człowiek na parkiecie. Więc ciekawe. Toronto Cleveland. Bo to jest już para.
Mówię, no na myśl o tym, że będę musiał to oglądać, robi mi się słabo. Ten jest ten hamletyzujący DeRozan, ten Lowry.
DeRozan był bardzo dobry na końcu tej serii z Milwaukee.
No tak, ale miał mecze, którego nie było, przypominam się.
No ale tak, jako...
0-8.
Tak, ale na końcu poszedł po rozum do głowy i grał w bardzo mądry sposób. Rzucił 28 punktów na mecz w 3 ostatnich spotkaniach i 5 asyst. Te asysty były kluczem tutaj.
Słuchaj, zobaczy LeBrona Jamesa.
Czy Jared Smith będzie go krył?
Chyba tak, no. Może dadzą Shamperta na niego.
Oni rok temu podwajali DeRozana we wszystkim, co robił. I mogą sobie na to pozwolić chyba cały czas. Muszą sobie trochę pomóc tutaj, jeśli Smith będzie starterem. Wiesz, no ja jeszcze nie było okazji, żeby kupić tych Toronto Raptors jako rywala dla Cleveland. Kyle Lowry ma...
No właśnie, dlatego Maciek, nie fascynowała mnie ta seria, bo nie czułem, że LeBron, że to jest w ogóle dla LeBrona Jamesa coś więcej niż wciągnięcie ich nosem. No.
No wiem, a ja myślałem o Milwaukee bardziej w tej serii, jeśli już mamy jeszcze raz się wrócić do tej serii. Myślałem o Milwaukee, to Milwaukee sprawiało, że ta seria była ekscytująca. Toronto
nie wygrało. Zgadzam się.
Whole point.
No dobrze, ale ja nie mówię, że było inaczej.
Mówiłeś, że nie była dla ciebie ekscytująca.
Ja mówię, że tej serii nie dało się oglądać nie przez Milwaukee, tylko przez Toronto. Że Toronto nic nie pokazało. No nie dało mi żadnego takiego pęcza, może LeBron James nie śpi w nocy. Nie śpi z snem sprawiedliwego, w ogóle się nie przejmuje.
No tak, no. Nic innego ma się tutaj w tej serii nie wydarzyć. Myślę, że wszyscy postawią tutaj 4-0, 4-1.
No. Mogą przegrać pierwszy mecz, no.
Jeszcze sporo osób mówiło na koniec sezonu regularnego, między innymi Simmons i jeszcze jedna osoba, pamiętam z amerykańskiego podcastyzmu, mówiła o tym, że Toronto wygra z Cleveland. Simmons tak powiedział, że Toronto wygra z Cleveland. To jest... Był jego typ 3 tygodnie temu. Mówił to dlatego też, że obrona Cleveland nie pokazała nic od dawna. No ale z drugiej strony grają z zespołem, którego nie traktują poważnie. Rok temu nie traktowali ich poważnie, gdy grali z nimi w finale konferencji. Pamiętasz wypowiedź LeBrona przed meczem numer 5, tak? Czy jest jakoś podniecony przed meczem numer 5, w sensie zdenerwowany czy coś takiego? On mówi, że on grał już w cięższych seriach, tak powiedział o nich. Trochę Raptors olał i wygrali te dwa mecze. W tych dwóch ostatnich meczach przycisnęli switch i wygrali je oba blowoutami wtedy. To było jakieś plus 40. Teraz jest szansa, że Cavaliers przyjdą bardziej... Jest szansa, że Cavaliers będą bardziej... W sensie, że bardziej mają Raptors na swoim radarze, dlatego że Raptors się wzmocnili w składzie i są trochę lepszym zespołem w składzie. Mają trochę więcej talentu niż mieli rok temu. I to jest szansa, że może Cavaliers będzie bardziej, że Cavaliers będą bardziej traktować serio Toronto. A jeśli, wiesz, mają ich zacząć traktować serio na początku, no to faktycznie może być szybko. Więc dla Raptors wydaje mi się jedyną nadzieją jest to, żeby Lowry się dobrze czuł, bo plecy go bolą. Jedyną nadzieją jest to, żeby przetrwać te minuty z LeBronem, jak LeBron gra z ławki, te minuty. Jedyną nadzieją jest to, żeby Cavaliers gdzieś w pewnym momencie odpuścili mentalnie i pomyśleli, że to się samo wygra. A oni nie mają obrony, na której mogą ufać, więc to samo się wygra.
Bo zobacz, no mają LeBrona Jamesa. No.
Plus 16 z Indianą w 4 meczach tylko. Wygrali, ale wiesz... No mają na końcu LeBrona i...
Pogrzec jest lepszy niż...
Ale jest PJ Tucker, o którym mówiłeś, że będzie obrońcą na LeBrona.
Jest Ibaka. Jest Valanciunas. No.
Ale PJ Tucker, jako fizyczny obrońca na LeBrona Jamesa, żeby
Zobaczymy, czy to miało sens.
No dobrze. Jestem ciekaw, kto postawi na Toronto w tej serii. Czy znajdzie się taka osoba, która postawi po tym, co Toronto z Milwaukee zrobiło?
No, może Piotrek Sitarz.
Nie, Piotrek Sitarz ma Cleveland z Golden State. W sensie jako Cleveland, jako faworyta. Chyba, że się coś zmieniło tutaj w tej kwestii, ale tak przynajmniej uważał, gdy mailowaliśmy jeszcze w trakcie meczu gwiazd, wokoło weekendu gwiazd. No dobrze, mój drogi. Czy mamy jeszcze siły dzisiaj po tym emocjonalnym początku, żeby porozmawiać o lidze, która może którą moglibyśmy olać?
A mogę ci zadać kilka pytań, bo ty jesteś wielkim znawcą
Milwaukee
futbolu amerykańskiego.
Excitement.
Nie, futbolu amerykańskiego.
Tak, był draft w nocy. Tak, będzie...
No właśnie, chciałem cię zapytać.
Będzie dzisiaj podcast o tym drafcie z Karolem Górkiewiczem. Tak. Tak, próbujemy
ty
się jakoś
na podcast?
Gdzieś tak. No tak, będziemy rozmawiać o drafcie.
A ja mogę zrobić takiego przedsmaczek.
A proszę. Dajesz, jestem podekscytowany tym draftem. Ciężko mi się oglądało mecze dzisiaj nad ranem, bo myślałem też o drafcie, bo on się dział i widziałem
wyniki. Ja mam kilka pytań. W zasadzie pozycja DE, czyli defensive end.
Defensive end,
tak. To nie jest chyba najbardziej seksowna pozycja w NFL.
To jest,
no bo to jest taki...
To jest druga najważniejsza pozycja w NFL po quarterbacku.
Naprawdę?
Tak, bo to jest człowiek, który ma...
A to nie wide receiver albo ten nie. Running back, to nie, nie są najważniejsze postacie?
Nie. Kiedyś running back był dużo ważniejszą postacią. Był nawet ważniejszy niż twój rozgrywający
quarterback. Powiedz teraz takiemu ogórkowi jak ja, no. Za co odpowiada defensive end?
Defensive end to jest ten gość, który ustawia się...
Bo on jest tak z przodu.
Nie, on nie jest z przodu przed quarterbackiem w obronie. W sensie masz linię graczy przed quarterbackiem. Pierwsza linia obrony przed atakiem, tak? I teraz tak, albo masz trzech graczy w tej linii, albo masz czterech graczy w tej linii. Te systemy się zmieniają. Kiedyś było więcej czterech graczy w tej linii, gdy więcej było gry dołem, gdy więcej się biegało z piłką, gdy więcej było running backów. Tak było kiedyś w NFL, lata 90., lata 80. Gwiazdami tej ligi byli running backowie. Z czasem zmieniły się przepisy dotyczące fauli przy podaniach do receiverów. Tam były... Ta gra też poszła trochę tak jak NBA, zrobiła się taką lekką grą i więcej zaczęto podawać piłkę. Więc jak więcej podajesz piłkę górą, to nie zaczęła spadać liczba tych ludzi z przodu z 4 do 3, tak?
Tak.
Ale wiesz, defensive end to jest człowiek, który stoi na skraju tej pierwszej linii.
I to jest, jakie jest jego zadanie?
W systemie, w którym masz 4 ludzi z przodu, 4 ludzi w pierwszej linii, masz 2 defensive endów z jednej i z drugiej strony. Jego zadaniem jest raszowanie rozgrywającego, raszowanie quarterbacka.
Czyli on musi powalić tak, quarterbacka.
Przedrzeć przez ofensywną linię i powalić quarterbacka. To jest jego zadanie. I to jest bardzo, bardzo ważna rola w NFL.
No, czyli to jest taki gość, który ma 190 cm wzrostu, 120 kg.
Wiesz co? No, nie wiem, czy to nie zabierze. Dobrze, jak ma 120 kg, to musi być szybki i zwrotny, więc pomyśl o poziomie atletyzmu, nie? O tym poziomie.
Właśnie. No. Więc jakby miarą tego, że to jest ważna pozycja, tak jak powiedziałeś, jest to, że z 3 graczy w pierwszej rundzie na tej pozycji wybranych w pierwszych 14 pikach.
Trochę tak, ale też trochę dlatego, że trochę gorszy draft w ataku jest. To jest głównie draft defensywny, ale tak
no dobrze,
jest.
No dobrze, to już jakoś tak zrobiliśmy.
Wiesz, jaka jest najważniejsza miara, dlaczego on jest drugi, najważniejszy po quarterbacku? Ponieważ jest bardzo duża różnica między tym, jak rozgrywający podają piłkę bez presji, a pod presją. Więc jeśli jesteś w stanie wymusić presję na quarterbacku...
No to tak, rzucasz ręką na twarzy, rzucasz. To jest to samo, co to jest dobrze. No. Dobrze, Maciek. No to teraz przechodząc do fazy jeszcze, ogółu, do fazy szczegółu.
Jeszcze tylko rzecz. Można raszować quarterbacka też ze środka tej linii. Można raszować też z tyłu linebackerami. Masz outside linebackerów. Gdy masz 3 ludzi z przodu, to masz 2 outside linebackerów z tyłu, którzy raszują też. Więc to nie tylko defensive endzi raszują. Może raszować też safety, czyli gość z tyłu, ale zadaniem defensive endów
wszyscy
jest
mogą
głównie...
raszować. Wszyscy
tak,
raszują.
Ale defensive end to jest głównie ten gracz, to jego głównym zadaniem jest raszowanie. Też muszą zatrzymywać bieg z piłką, różne rzeczy inne jeszcze robić, ale bierze się ich głównie ze względu na to, czy potrafią dobrze raszować, czy nie. Gość numer 1 wybrany, którego warunki fizyczne praktycznie podałeś, Miles Garrett, to jest fenomen atletyczny, to jest freak. W NBA, nie wiem, czy... W NBA nie ma takich ludzi, takich warunkach, którzy robią takie rzeczy, skaczą wysoko,
no dobrze,
biegają szybko.
Dobrze. To ja zapytałem Cię, Miles Garrett,
w Cleveland.
Solomon Thomas, czy Derek Barnett?
Miles Garrett, ponoć zdecydowanie. A mówię ponoć, dlatego że grał w szkole, w mniejszej szkole. Ja widziałem tylko highlighty. Tak, nie widziałem całych meczów Milesa Garretta. Nie mogłem znaleźć, tak? Ale jest freakiem. Na NFL Combine, na Draft Combine pokazał się jako freak straszny. I generalnie on jest wybrany z numerem 1. Wszyscy mówią, że on ma być wybrany z numerem 1. Ja nie słyszałem, żeby ktoś mówił, że nie.
No. I rozumiesz, to jest drugi LeBron James Cleveland teraz.
No. To jest interesujący człowiek, poza tym. Jego pasją jest archeologia.
Dręczenie zwierząt, co?
Jego pasją jest archeologia i poezja. Mhm. Ja tego nie kupuję na podobnej zasadzie, tak jak ty o tym czytaniu książek, ale wiesz, dopóki główka działa, to niech się interesuje tymi rzeczami, bo jednak ten sport prowadzi do zaników pamięci.
Czyli chodzi o to, że był raz w Egipcie i przeczytał broszurę w samolocie.
No to tak jak mniej więcej my czasami NBA, no.
No, ja bardziej. No, ale to już nie musimy tego mówić głośno.
Ja i ucho prezesa.
Ty i ucho prezesa, ja i NBA.
No.
Dobrze, to teraz patrzę dalej, widzę w pierwszej 12, widzę 3 quarterbacków. Mitchell Trubisky.
No to jest bardzo kontrowersyjny wybór.
No widziałem, że tam ludzie byli zszokowani tym.
Tak. Tak.
Ale że to będzie drugi Tebow?
No, że będzie drugi Jared Goff. Ten, który został rok temu z 1 wybrany do Los Angeles Rams.
Co się dzieje z Jaredem Goffem?
I był kaszą. Jared Goff był absolutną kaszą w Los Angeles Rams. Jednym z najgorszych, jednym z trzech najgorszych quarterbacków zeszłego sezonu. No, więc... Więc tutaj są... To niektórzy ludzie widzą upside w Trubiskim, ja go widziałem trochę, ja nie widzę, dużo ludzi mądrzejszych ode mnie nie widzi tego upside'u, więc bardzo dużo ludzi jest na niej i puka się w głowę patrząc co się stało, dlaczego on został wybrany z dwójką, no więc to jest takie dosyć duże zaskoczenie, aczkolwiek na końcu już pojawiały się doniesienia, że... Halo? No, no, jesteśmy z powrotem.
No i tak.
No dużo ludzi jest...
sceptycznych.
Bardzo sceptycznych. W sensie nie widzi tego w Mitchellu Trubiskim. Widzi dobre rzeczy też, bo wszędzie, wiesz, są jakieś dobre rzeczy, ale nie.
Patrz, no dobrze, a teraz ten Patrick Mahomes.
Patrick Mahomes to jest gość, który jest, jakby ci to powiedzieć, pomyśl o graczu NBA, który... gracz NBA, który robi bardzo dużo rzeczy... I czasem te rzeczy są super ekscytujące, a czasem są super głupie.
Tak. Russell Westbrook?
No...
Rajon Rondo?
Gdyby on był tak dobry jak Russell Westbrook, to by było dobrze, nie? Wiesz, ale... Więc to jest taki strzał. Ja jestem podekscytowany, dużo ludzi jest podekscytowanych tym, co może z niego być. Natomiast jeszcze tam trzeba to wziąć i urobić naprawdę i zrobić z niego gracza, tak? Ale ma bardzo duży potencjał. Ma bardzo duży potencjał fizyczny, jest dużym człowiekiem, potrafi biegać z piłką, podawać ją, podaje ją w dziwny sposób, różnie, wszystko do, wiesz, do urobienia. Ja jestem podekscytowany, bo wybrali go Chiefs, którzy byli bardzo nudnym zespołem. I mieli najnudniejszego quarterbacka, mają cały czas i to jest zespół, któremu kibicuję i cieszę się i jestem zdziwiony, że w ogóle oni, że Patrick Mahomes został wybrany. Najfajniejszym z tych quarterbacków jest z dwunastką wybrany Deshaun Watson. To jest mistrz NCAA, człowiek, który zrobił, nie chcę powiedzieć, że to samo, ale mniej więcej to, co Tom Brady zrobił w ostatnim Super Bowl, czyli na końcu prowadził team do zwycięstwa.
I on jest... Dlaczego był tak późno wybrany?
Wiesz co? To jest tak, że i tak miało być tak, że w tym top 15 miał nie zostać wybrany żaden quarterback. Więc to nie chodzi o to, dlaczego on jest trzeci, tylko dlaczego przed nim zostało jeszcze wybranych dwóch ludzi i że raczej nie powinno tak być, tak? Bo on jest z nich najlepszy, najbardziej gotowy do gry. To jest czarnoskóry quarterback, bardzo fluid, bardzo poise, wiesz, ma dużo, grał na bardzo dużej scenie, w college football, to na najwyższej scenie, dwa finały z rzędu, w tym roku wygrali, rok temu przegrali z Clemson, jest najbardziej gotowy z tych quarterbacków zdecydowanie, tak, i został wybrany też przez zespół, który bardzo potrzebuje quarterbacka, żeby być już teraz bardzo dobrym zespołem, przez Houston Texans, oni najbardziej chyba z wszystkich drużyn najbardziej potrzebowali quarterbacka, więc to jest bardzo, bardzo dobry wybór. No.
Ciekawe
są wybory 49ers, Solomon Thomas i gość, który został wybrany pod koniec pierwszej rundy, Ruben Foster. To jest człowiek, który miał iść w top 3 tego draftu, w top 5 tego draftu, to jest obrońca, dwóch obrońców, ale spadł, bo wyszły rzeczy na draft combine. Pierwsza taka, że się w szpitalu pokłócił z jakimś medycznym gościem, bo czekał 4 godziny na coś i w końcu się wkurwił. A druga rzecz
to, że... Ale on nigdy, że tak powiem, nie był w polskim szpitalu.
Tak, ja chyba nigdy...
On nie wie, co to jest kasa chorych. NFZ.
No tak, ale tam, że tam widać, ponoć było nie ten. Ale poza tym były też inne historie z nim związane. Takie główna historia taka, że robili mu test na zawartość narkotyków we krwi. I coś tam znaleźli. Znaczy znaleźli.
Nie to. Liczniki oszalały.
Nie. Wiesz co? Chodziło o to, że dał rozwodnioną poróbkę.
No, do wody dalej trochę.
Tak, on się tłumaczył tym, że miał.
Że mu się wylało i dolał.
Problemy gastryczne przed draft combine i zaoferowali mu zrobienie IV. Ale on stwierdził, że on sobie zrobi sam. Nie wiem, dziwna historia, ale potem też były historie związane z tym, że on rozmawiał z drużynami, kilka drużyn było już takich trochę niezadowolonych z tych rozmów. Raz była taka historia, że się spóźnił na jedną z rozmów, potem była druga historia, że się spóźnił na jedną z rozmów, czyli dużo, dużo takiego szumu wokół niego jest, ale jest kozackim graczem, więc ja się cieszę, bo jest kozackim graczem, natomiast wiesz... 49ers wzięli go na końcu. 49ers, który to jest mój drugi, to jest mój pierwszy ulubiony team w sumie, ale oni wzięli go na końcu draftu, bo on spadał przez te właśnie różne flagi. Pamiętasz rok temu gościa, którego zdjęcia w trakcie draftu zostały opublikowane, jak siedzi z fajką wodną w masce?
Tak, tak. To się nie dzieje.
Wiesz co, miał kłopoty z kontuzjami trochę i dopiero jak w drugiej połowie sezonu zaczął grać lepiej, no. Ale to wiesz, no... Zobaczymy. Tam jest brat gościa, którego może znasz, J.J. Watta, został wybrany przez Steelers, T.J. Watt. To TJ może, Watt. Może być kozackim graczem. Podobnego typu, jak brat. No.
Szkoda, że Ryan Ramczyk nie poszedł do Rams.
No właśnie, Ryan Ramczyk to taki duży blok z linii ofensywnej, człowiek taki. Ja. No dobrze.
Polak. Tak jak Trubiński.
Trubiński, właśnie, trzeba sprawdzić. Wiesz, że ja się mam, muszę odezwać w końcu i zagadać z Mike'iem Muscalą, bo robiłem research kiedyś.
No i co wyszło?
Szukałem nazwiska Muscala, patrzyłem na listy ludzi, którzy przypływali do USA ze Stanów, to wszystko można znaleźć. Że na przykład w 1904 roku do portu tu i tu przybył ten i ten, stąd i tąd. Wszystko jest w sieci. I najczęściej nazwisko Muscala pojawia się w Rumunii. Jest też w Czechach i w Polsce jest to Muscala. A on prawdopodobnie ma jakieś rumuńskie korzenie. Tak
wygląda na Rumuna.
Statystycznie wynika z tego. Na Rumuna? Na Polaka tak trochę, chociaż nie wiem w sumie. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Teraz. No dobrze, mój drogi.
Kończymy.
Nie powiemy o Lidze Big Free?
Nie.
Ale obiecujemy, że powiemy dużo więcej o lidze Big Free, to jest ta liga, w której grają ludzie, których tutaj lubimy mówić i na ich nazwiska wymieniać. Jest masa ludzi. Mogę tylko kilka nazwisk rzucić?
Proszę.
Latrell Sprewell, Isaiah Ryder, Flip Mary, Vashon Leonard, tak, Steve Francis, o tak,
wow.
Mahmoud Abdul-Raouf, tak, wow. I teraz gwiazdy, Allen Iverson, o tak, Mike Bibby, o tak, Stephen Jackson, Chauncey Billups, Kenyon Martin, Jermaine O'Neal, Bonzi Wells, wow. I oni wszyscy będą grali.
Będzie się działo.
Oni będą wszyscy grali 3-3 razem od...
Nie wiem, czy jest tyle narkotyków na świecie, żeby to zapaliło.
Ale nieprawda, to jest... I to pokazuje Fox Sports One, więc będzie to wszystko w telewizji. To jest liga zorganizowana przez Ice Cube'a. Skład jest... Joe Smith, Jason Williams oczywiście, Gary Payton.
Wow.
Ruben Patterson. Chyba chodzi o hajs generalnie. Dobrze. Mike James gra! Jaram się. Wow. Dobrze, mój drogi, słyszymy się w przyszłym tygodniu.
Takie. Cześć.
Hej.